Cześć! Dziś wraz z Tomaszem Niemcem porozmawiamy o zmianach w Scrum Guide 2020, co zmieniają, jak wpływają na pracę zespołu oraz dlaczego zmiany mogą być dla Scrum Masterów kłopotliwe. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. To witam Was bardzo serdecznie w 25 odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Scrumie, a dokładnie o update'cie Scruma. I moim dzisiejszym gościem, a raczej gospodarzem bym bardziej powiedział, jest Tomek Niemiec.
Cześć, cześć wszystkim.
I tak de facto to oddaję mu głos, bo to on wyszedł z inicjatywą w kontekście tego odcinka.
Tak, co pewnie nie będzie zaskoczeniem, biorąc pod uwagę posty, które akurat wleciały na dostarczającą w ostatnich miesiącach z mojego pióra. Tak, chciałem troszeczkę porozmawiać na temat aktualizacji Scrum Guide'a, no bo nie dość, że solidna rocznica dla Scruma, to jeszcze bym powiedział dosyć taka głośna aktualizacja. Głośna, bym powiedział, może przez tak w cudzysłowie głośna, bo ona została troszeczkę rozhuczana w sieci, bo nawet nie wiem, czy sobie z tego zdaję sprawę, ale są nawet webinary płatne, które tłumaczą zmiany i tak dalej. Troszeczkę mi się wydaje, że to efekt jest pandemii, że szkoły certyfikujące i tak dalej nie za bardzo, znaczy szukają pieniądza i robią tak jakby z tego troszeczkę większy deal niż tak naprawdę jest ta aktualizacja, choć trzeba przyznać, że z ostatniej aktualizacji ta jednak najwięcej jakby namieszała w dokumencie, natomiast nie namieszała w Scrumie i o tym też chciałem troszeczkę porozmawiać, ale zaczniemy od czegoś bardzo bliskiego właściwie dostarczaj wartość portalowi twojemu, właśnie twojemu żółwiowego, mojego i tak dalej. Czyli o wartości, ponieważ jedną z rzeczy, która tak jakby się nie zmieniła, która została uregulowana i opisana w Scrum Guide, to jest cel produktu. I cel produktu oraz tak jakby wartość produktu została umieszczona jako integralna część Scrum Guide'a. Bo tak jak mieliśmy trzy artefakty w Scrumie, czyli mieliśmy Sprint Backlog, mieliśmy Product Backlog i Increment, i każdy z nich miał, bym można powiedzieć, coś referencyjnego, coś do czego, co przed czym odpowiadał. I tak jak increment odpowiadał przed definition of done, które mówiło bardzo wyraźnie, co uznajemy za skończoną pracę i za gotowy tam releasowalny increment, tak jak sprint backlog odpowiadał do celu sprintu, tak, czyli cel sprintu definiował sprint backlog, tak, produkt backlog był zostawiony, tak by można powiedzieć, samemu sobie i w zasadzie w całości na głowie product ownera do określenia. I tutaj pojawił się w Scrum Guide cel produktu. Został tak samo nazwany i tak samo tak by wymagany, że produkt backlog musi być budowany wobec celu produktu, czyli czegoś, co jakby stoi nad nim. No i tak pomyślałem sobie, że z perspektywy wartości i dostarczania wartości to jest coś, co ciebie zainteresuje i prawdopodobnie wszystkich czytających dostarczaj wartość.
Albo nawet słuchających podcast, dlatego że...
Albo słuchających.
Tak, że Scrum jest takim jakby oczkiem negatywności w kontekście, wiesz, zrzucania wszystkich tak jakby win na Scruma, ale fakt faktem to jest coś, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Czyli w momencie, w którym mamy jakiś taki nadrzędny cel, bo mówimy tutaj o goalu, prawda? Używamy słowa goal, z tego co widziałem, a nie objective, czyli jesteśmy na tym wyższym poziomie. I tak samo jak backlog ma ten cel przypisany, czyli już mamy tak jakby, wiesz, wszystko co trafia do backloga musi być zbieżne w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, właśnie z tym produktowym celem, tym głównym. Podczas gdy tak de facto sprint oraz cel sprintu też musi podlegać pod temu głównemu celowi. On jest jakby jego subkomponentem. I tu wielokrotnie mówiliśmy o dekompozycji, wielokrotnie mówiliśmy właśnie o w jakimś stopniu zmniejszaniu tego ciężaru, tego głównego celu na mniejsze, żeby dał w jakiś mierzalny sposób. I dokładnie ten sam ruch widzę tutaj. To nie jest, że go wcześniej nie było, tylko dostrzegam to w taki sposób, że to jest po prostu jawnie pokazane, żeby ludzie mogli się tego trzymać, bo niektórzy po prostu nieintuicyjnie bym powiedział to omijali. Tak jakby to traktowali, że co dwa tygodnie ustalamy sobie nowy cel, jest to cel sprintu, dodajemy do sprintu tylko te rzeczy, które są zgodne z celem sprintu, podczas gdy brakuje nam tego big picture w kontekście całości produktu i też przez to zagubienie nie musieliśmy tego wszystkiego pilnować, więc ja przynajmniej z doświadczenia czasami widziałem, że osoby certyfikowane w Scrumie, nie wiem, czy to jest inwektywa, czy nie, ale wiem, że po prostu taki certyfikat posiadały, trzymały się tego, jak bym powiedział, liny, czy tam, wiesz, brzytwy tonące, czy cokolwiek innego. I przez to też mieliśmy 5 czy 6 celi, czy tam celów, kompletnie ze sobą niepowiązanych.
I to, wiesz, to narzuca różnego rodzaju problemy tak naprawdę, bo trudno wtedy, tak jak mówisz, skoncentrować się na działaniu. Trudniej buduje się chociażby OKR-y, tak? Czyli tam cele, tak jakby te kluczowe dla produktu, mierzalne, według których tak jakby badamy sukces bądź nie naszych działań. Więc wrzucenie tak jakby do skrama tego celu produktu, nawet jeżeli bym powiedział, ktoś stosował skrama, czy uważał, że stosuje skrama, to chociażby niech się zastanowi, tak? Czy ten produkt backlog, czyli ta, by można powiedzieć, ten gąszcz 300 user story, bugów, tasków, spajków i tak dalej, czy coś to spina razem, nie? Czy jest jakiś przyświecający temu cel wyższy, nie?
No jak tego nie ma, to ja bym się martwił o ten produkt, bo to oznacza, że po prostu robimy tak de facto linię generującą półprodukty, ale nie mamy tak jakby, wiesz, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie nazwać tego głównego celu, a to nie jest też trywialna rzecz, powiedzmy sobie szczerze, to znaczy, że po prostu, wiesz, trochę poruszamy się jak dzieci po omacku, bijące takim kijem czy tam laską po prostu kolejne drzewa, nie? Czyli od drzewa do drzewa, od drzewa do drzewa, podczas gdy de facto nie wiemy, po co przez ten las idziemy.
Jesteśmy takim feature factory, nie? Tworzymy feature'y, po prostu, wiesz, wypluwamy z siebie kolejne funkcjonalności, kolejne gdzieś tam pop-upy, screeny i tak dalej, ale nie wiemy tak naprawdę, do czego nas to prowadzi i czy idziemy w ogóle w dobrym kierunku, czy osiągamy nasze cele, tak?
No to brzmi trochę jak implementacja workflowu Gita, a nie implementacja realizacji produktu. Czyli trzymamy się bardzo technicznych elementów, które troszeczkę tak wspierają właśnie nasze techniczne aspiracje, czy tam deweloperskie aspiracje, a nie patrzą na to wszystko, wiesz, z punktu widzenia zewnętrznego. Czyli liczy się tak jakby dev team, jego potrzeby, jego, dobra, użyję tego słowa, komfort pracy, a nie to, co my faktycznie mamy realizować tymi wszystkimi małymi krokami, dwutygodniowymi czy tygodniowymi.
Dokładnie, wiesz, no bo tak naprawdę możemy po prostu uznać, że Scrum działa, nie? Tak, wiesz, bez tego, nie? Zespół, wiesz, cel sprintu określony, wiesz, dowieziony inkrement, działa, zadowoleni wszyscy na review, wypuszczamy, nie? No, funkcjonuje, nie? No, ale tak naprawdę, wiesz, czy w jaki sposób określamy, nie? Tak naprawdę, czy to było to, czy to, co spełnia nasze definition of done, ma po prostu jakkolwiek, bym powiedział, sens w kontekście, nie wiem, naszego biznesu, tak, chociażby.
Czyli matematycznie szukamy tak jakby optimum lokalnego, nie patrząc na, optymalizujemy tak de facto właśnie tą jedną iterację, czy tam te dwie iteracje, jak mamy większy zasięg, ale nie patrzymy na to całościowo, czyli możemy utkwić tak de facto właśnie w tej jednej feature'ze, skacząc do kolejnego feature'a, traktujemy to jako osobną, nawet bym powiedział, produkcję, czyli linię produkcyjną, bo do tego też się to sprowadza.
Dokładnie tak, więc i to jest ważne też, żeby to powiedzieć, nie, że to nie jest teraz tam, ktoś może przyśmiesznie myśleć, o ha, 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 ale śmieszne, 2020, oni teraz dopiero cel produktu wymyślili. Nie, to nie jest coś, co jakby co teraz im pojawiło, jako tam rewolucja w Scrumie, tylko to jest bardziej dokreślenie czegoś, co ja bym powiedział, każda dojrzała i bym powiedział profesjonalna implementacja Scruma już dawno robiła, tak? Tylko po prostu teraz zostało dookreślone w Scrum Guide. Kolejnym takim tematem bym powiedział może większym, który teraz, no okej, okay, dobra, następnym, który zaatakujemy, byłoby zmiana nazewnictwa zespołu i bardziej bym powiedział tutaj gatunku zespołu scrumowego, czy kategorii, i chodzi mi tutaj o zmianę nazewnictwa z self-organized i self-management. To wydaje się to tak, bym powiedział, zmianą błahą, natomiast tak jak ja sobie to rozumiem i tak jak przeczytałem to w Scrum Guide i tak jak sobie to gdzieś tam zinterpretowałem, to jest takie myślenie o zespole scrumowym jako takiej w pełni funkcjonującej i decydującej o sobie jednostce organizacji. Jest to jeden zespół z różnymi odpowiedzialnościami, gdzie znacznie większa rola jest Scrum Mastera, który teraz też jest odpowiedzialny za efektywną i produktywną, wiem, że wy chyba rozmawialiście na ten temat odcinek temu, nie, dwa odcinki temu, jeśli się nie mylę, więc nad produktywnością zespołu Scrumowego i wyraźnie też jest zaznaczona tutaj pomoc nie tylko dla product ownera ze strony Scrum Mastera, ale i organizacji, co też można, ja spokojnie mogę powiedzieć, że każdy dojrzały Scrum Master doskonale wiedział, że wraz z biegiem czasu jego tak jakby fokus i ciężar odpowiedzialności troszeczkę zaczyna zanikać w stosunku do zespołu scrumowego i przechodzi na organizację, ponieważ no to było już wcześniej w DNA Scrum Mastera, że również ma służyć organizacji. Natomiast tutaj jeszcze raz zostało podkreślone i nawet zaznaczone, że Scrum Master ma być także pomocą dla całej organizacji, a nie tylko do product ownera konkretnego zespołu. Ja wiem, że ty też w swoich notatkach gdzieś wypisałeś zmianę chociażby nazewnictwa samego teamu.
Tak, ale wróćmy na chwilę do tego jeszcze, żeby nie skakać, bo dla mnie to jest dość istotna zmiana, bo pokazuje dwa aspekty. Bo z mojego punktu widzenia, jeżeli dobrze rozumiem to nazewnictwo, to w menadżmencie, czy nawet self-managementie zawiera się samoorganizacja, prawda, zespołu. To jest jakby jedna z jego odpowiedzialności. I nazwanie tego self-managing po pierwsze przenosi na wyższy poziom odpowiedzialności, bo bierzemy więcej tak de facto odpowiedzialności za różne czynności. A po drugie też pokazuje, że przy nazewnictwie self-organization, czy self-organizing, tak de facto jest coś, jakiś byt, który faktycznie tym wszystkim zarządzał. Czyli troszeczkę zmniejszamy rolę tego bytu, czy on był nazwany, czy nie był nienazwany, czy to była dodatkowa osoba, rola, czy cokolwiek innego, na rzecz zespołu. Że od tego momentu to zespół też jest odpowiedzialny za to, żeby zarządzać wszystkim, organizować wszystkim. Czyli tak de facto, jak to się mówi, oddajemy więcej siły w ręce ludu. Tak bym to nazwał bardzo brutalnie, nawiązując do pewnego, parafrazując pewne dziwne stwierdzenie, ale faktem jest taki, że wymagamy też od nich więcej, ale też mają więcej możliwości. I to jest też fajne, bo pokazuje, że z mojego punktu widzenia, czytając elementy właśnie wspominające o tym, ja to widzę w takim stopniu, że to jest stworzenie większej bańki ochronnej na zewnątrz zespołu, żeby dać im większe możliwości, dać im większą odpowiedzialność i przestać tak jakby naciskać z zewnątrz na to wszystko, co się dzieje w środku. Skoro oni wiedzą już lepiej, potrafią się zorganizować, wiedzą kto, co lepiej, w jakim stopniu robi, to czemu też nie mają za ten cały produkt odpowiadać i zarządzać tym wszystkim?
Dlaczego ja nawiązałem do zmiany samego nazewnictwa? Bo może teraz uchylmy tak rąbka tajemnicy. Chodzi o to, że tak jakby zniknęło to takie podzielenie zespołu scrumowego na development team, na scrum mastera i na product ownera. Jest już teraz tylko i wyłącznie jeden zespół scrumowy. Zespół scrumowy, który składa się ze scrum mastera, product ownera i deweloperów. Nie ma już tak jakby development teamu. I to łączy mi się tak jakby z tą zmianą, bo mówimy tutaj tak, że jest jako, tak jak powiedziałeś, tą bańkę ochronną tak jakby się tworzy, jakby ten bąbel po prostu się jakby zwiększa i teraz wszystkie elementy, bym powiedział, Scruma teraz łączy się w jeden zespół, to pokazuje, no, że on musi być samo tak jakby menedżujący się, tak? Self-management, to tak naprawdę tutaj wynika samo z siebie. Jeśli mamy cały jeden zespół, który musi dobrze funkcjonować, no to on musi sam sobą zarządzać. I tutaj bym powiedział, że na przykład to może być troszeczkę, bym powiedział, wyzwaniem dla Scrum Masterów przyzwyczajonych, bym powiedział, do takiego właśnie bardzo takiego twardego podziału, gdzie jest development team, jest product owner, jest Scrum Master.
Albo dorzucania aspektu product managera, czy tam project managera, który jest na zewnątrz zespołu, który odpowiada tak jakby za część kompetencji związanych właśnie z zarządzaniem tym wszystkim, a część związaną tak jakby, wiesz, z zarządzaniem zespołem, organizacją zespołem, pozostawia się błędnie czy niebłędnie, nie o tym mi decydować, ale Scrum Masterowi, czyli widać tak jakby podział kompetencji w kontekście tego produktu, czyli widać tą jawną granicę, nie dość, że kto za co odpowiada, ale też co jest na zewnątrz zespołu, bo jednak moje doświadczenie pokazuje, że team liderzy, niezależnie od tego, czy są dobrze nazwani, czy nie, czasami adekwatnie jakby synonimem tego stwierdzenia było Scrum Master, są częścią zespołu, pomagają zespołowi, mają tą taką rolę właśnie lidera służalczego, który ogarnia wszystkie takie pierdoły, których inni nie chcą ogarniać. Też pewnie do tego wrócimy, żeby też to nazwać, bo ta zmiana też została zarysowana. A menadżer to jest osoba na zewnątrz, która częściej komunikuje się z klientem, tak jakby odpowiada za ten produkt, ale nie miesza się do części zespołowych, wiesz, części nawet personalnych, tego, co się dzieje w środku, co najwyżej może lekko kompozycją zespołu, wiesz, zachwiać, gdy coś mu się nie podoba albo klientowi się nie podoba. I to też pokazuje, że to troszeczkę zmniejsza rolę właśnie czegoś, co my nazywamy managementem, po prostu w postaci osób na zewnątrz zespołu i bierzemy te osoby, a raczej te kompetencje i wracamy je tam, gdzie możemy z nich zrobić największy pożytek, czyli do wewnątrz zespołu. Ale to też powoduje, tak jak wcześniej, tak jak w Spider-Manie, że z dużą mocą idzie też duża odpowiedzialność, czyli jeżeli faktycznie bierzemy te rzeczy do siebie, to też trzeba brać pod uwagę to, że będziemy z tych rozliczani, z tych rzeczy, po pierwsze, a po drugie, to nie jest tak, że my sobie to wsadzimy i to nie zostanie zagospodarowane. Skoro jest potrzeba, ktoś musi to wziąć na siebie i w tym momencie to się rozkłada pomiędzy zespół.
Tak, i to, do czego ja nawiązywałem, to jest to, że ja przez sporą część mojej kariery byłem właśnie takim połączeniem team lidera i scrum mastera, gdzie często w organizacjach to jest w ogóle, to są dwie osoby, to są, tam mówi się o team menadżerze często i scrum masterze. Tutaj scrum master został bardzo jasno określony, że nie jest to już tylko i wyłącznie osoba, która dba o przestrzeganie i tak jakby polerowanie tego skrama w zespole skramowym, bo to dalej jest określone w tym samym Scrum Guide, ale odpowiada również za efektywną pracę zespołu i tutaj no, to się tak jakby... Dla mnie akurat, tak chciałem powiedzieć, dla mnie to nie jest, jakby bym powiedział, czymś bardzo zaskakującym i trudnym, ale na pewno zdaję sobie sprawę, że niektórzy Scrum Masterzy mogą czuć tutaj pewien dyskomfort, bo tak jak powiedziałeś, jest to większa praca z ich strony, troszeczkę inne rzeczy będą musieli teraz wziąć na siebie, wziąć na klatę, ale mają też większe możliwości zarządzania tym, mają większe możliwości, jakby to powiedzieć tutaj... kierowania działania całego zespołu i tak dalej, tak? Nie mają osób nad sobą, które by to blokowały. Chociażby na przykład kompozycję zespołu.
Tą zmianą, którą ja się zainteresowałem, to właśnie pojawienie się słowa accountable for Scrum Team Effectiveness. I to jest dość ciekawa informacja, która się pojawiła, bo wcześniej ona nie była tak de facto zarysowana. Bo z tego, co kojarzę w poprzednich wersjach, a czytałem tylko jedną czy dwie Scrum Guide'a, to product owner tak jakby miał większy nacisk w kontekście, wiesz, odpowiedzialności za, nie za zespół, tylko za wymaganie, a tutaj ten Scrum Master tak jakby zyskuje przewagę odpowiedzialności i za zespół, i za komunikację, i za to wszystko, i za efektywność, w jakimś rozumieniu słowa efektywność. I to jest o tyle właśnie ciekawe, że z takiej błahej roli teoretycznie, bo w większości wypadków po prostu to jest nieimplementowalne, albo trudno implementowalne, albo nieopłacalne do implementacji, żeby faktycznie wziąć jeden do jednego Scrum Mastera ze Scrum Guide'a, umieścić go w takiej roli w zespole, no to on w pewnym momencie nie będzie miał tej roboty, albo będzie się nudził, albo będzie wkurzony, że nie może zrobić więcej, prawda? Jeżeli by według tych poprzednich ról postępował. A tutaj jest po prostu wzięcie tak naprawdę, pójście za postępem, który jest na poziomie rynku. Skoro ludzie już to robili, skoro to jest sensowne i skoro na poziomie logiki to jest sensowne, dlaczego nie dać mu większe możliwości i faktycznie rozliczać go z tego, za co powinniśmy go rozliczać. I to, czy się ludziom to podoba, czy nie, nie wiem, bo jeszcze tego nie wiemy, ale pewnie to będzie dość drastyczna zmiana, bo też od tych ludzi wymagamy dużo więcej. Też ci ludzie muszą się bardziej przysposobić do pracy i bardziej wymagać sami od siebie tak de facto obserwacji, co się dzieje w jego zespole. Wszystkie procesy grupowe, które zachodzą w jego zespole, mają wpływ na to, za co w tym momencie on jest rozliczany.
Powiem ci tak, że tak jak sobie teraz pomyślałem, co to zmienia, to... Rzeczy, które teraz przychodzą mi do głowy, które mógłbym tak jakby rzucić bez jakiegoś tam pokrycia, to powiem ci tak, że Scrum Master nie może być już konsultantem zatrudnionym na parę godzin w tygodniu i nie może też po prostu być, wiesz, osobą, która jest rozrzucana do 5 zespołów organizacji, nie? Która, wiesz, jest takim, bym powiedział, coachem, konsultantem, który tylko dba o proces, nie? To już nie może być tą osobą.
Powiedzmy sobie trochę szczerze, bo ja mam wrażenie takie, że według poprzedniej definicji Scrum Mastera to mieliśmy takiego sekretereczka, który, wiesz, dupki wycierał swoim podopiecznym, tutaj przyniósł ciasteczko, tutaj komuś przeszkadzało coś na stand-upie, to o nie, przytulił, gdzieś tam poszedł. A w chwili obecnej mam odnoszę takie wrażenie, że ten Scrum Master przeniósł się bardziej, czy tam, wiesz, jego ciężar, jego obowiązków, bardziej w kierunku faktycznego lidera i tego, czego oczekujemy od lidera w zespole, a nie takiej saskiej pierdoły, która po prostu ma ludziom robić dobrze, za przeproszeniem. No trochę tak to wyglądało i to, powiem ci tak, szczerze, od samego początku, jak zacząłem pracować i w Scrumie i czytać o tym wszystkim i też w jakimś stopniu robić takie szkolenia z Lego, które są moimi kochanymi szkoleniami, to strasznie nie pasowało mi stwierdzenie lider służalczy. Te dwa słowa to jest dla mnie oksymoron. Po prostu to się nijak w głowie nie klei i u mnie burzyło wszystkie możliwe rzeczy. I ta zmiana przemawia do mnie w takim stopniu, że po prostu zwracamy godność tej roli, skoro i tak oni to wykonywali, bo ty czy inni Scrum Masterzy, których znam, na przykład Ania Kmita, jak jeszcze byliśmy w zespole, to pełnili zupełnie inną rolę niż opisaną w ogóle w Scrum Guide'ie. I to było zdecydowanie więcej do realizacji i ta odpowiedzialność była większa. A tutaj to mamy po prostu tylko i wyłącznie jakby wytłuszczone. Czyli podkreślone, że tak było, tak jest i tak mam nadzieję, że będzie.
No dokładnie tak. To znowu bym powiedział, że tam, gdzie to działało w dojrzały sposób, tak jak te osoby, tak jak powinno, to po prostu ta zmiana nie jest jakąś rewolucją, to jest bardziej coś zrozumiałe, to jest tak jakby no, podkreślenie tego, że w taki sposób to gdzieś tam powinno funkcjonować. Przy okazji pozdrawiamy Anię.
Jak najbardziej.
Tutaj chciałem też w sumie sobie nawiązać taką anegdotę do tego, że jak zmieniają się nazwy, bo tutaj mówiliśmy o tym, że zmieniło się tam jakby słówka się zmieniły i tak dalej. Nie wiem, czy znasz historię groomingu w Scrum Guide'zie.
Znaczy pamiętam, że mieli bardzo śmieszną nazwę wcześniej, na którą się ludzie oburzyli, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć jaką.
No właśnie taką. Kiedyś tak jakby refinement backlogu, który teraz nazywamy refinementem, nazywał się groomingiem i przez długi czas tak występował w Scrum Guide jako grooming, natomiast w pewnej wersji Scrum Guide, który się aktualizacji został zmieniony na refinement, z tego powodu, że grooming oznacza odzywanie się starszych panów do nieletnich w internecie, tak to można nazwać?
Czyli Scrum zachęcał do odzywania się starych panów do ludzi w internecie. No to...
To chodziło o grooming, tak? Czyli po prostu gdzieś tam nagabywanie nieletnich przez dorosłych i tak dalej, to określa się jako grooming. To było takie niefortunne użycie słowa. No oni w Scrumie użyli tego od czesania, tak? Od przeczesywania produkt backlogu, więc stąd tak jakby się to wzięło, ale tego rodzaju rzeczy też tam gdzieś tam były zmieniane w Scrum Guide. I teraz przechodząc może tak płynnie do reszty zmian, którą ja sobie jakby zaznaczyłem, to w takiej dużej bańce tego, co się pozmieniało, to ja sobie zapisałem, że usunięto takie jakby wszelkie nawiązania do IT i w ogólnie uproszczony język ze Scruma. Tłumacząc się tym, że Scrum jest używany nie tylko w IT, ale w wielu dziedzinach i branżach i jak najbardziej starano się, żeby ten Scrum Guide był uniwersalny, nie nawiązujący tak bardzo do języka informatycznego, software'owego. I tutaj to faktycznie widać, tam się dużo takich jakby słówek wyleciało z niego i jest on jak najbardziej, bym powiedział, uniwersalny. To jest dobre określenie. I mniej narzuca, to też sobie zapisałem, tak? Że jest on znacznie mniej, tak bym powiedział, prześmiewczy fani, którzy śmiali się z tych standardowych trzech pytań na stand-upie, tak? Które były bardzo, tak powiem, wyryte w kamieniu i trzeba było je zadać.
Które też przeszły ewolucję, żeby nie było, bo ja pamiętam, że początkowa wersja była tak śmieszna, już teraz mogę użyć tego stwierdzenia, że ludzie, odpowiadając na to pytanie, mówili, co robili de facto w poprzednim dniu, czyli na przykład piłem kawę, poszedłem do kuchni. To było straszne komiczne.
Bo one dokładnie tak były zadane, nie? Co robiłeś wczoraj, co będę robił dzisiaj, nie? To było takie bardzo status raportowe. I znów mówię, tam gdzie to było w dojrzały sposób implementowane, to my nie potrzebowaliśmy tej aktualizacji z 2017 roku, która te trzy pytania skierowała w stronę sprintu i celu sprintu. My wiedzieliśmy tak naprawdę, dlaczego zadajemy te pytania, co robiłeś wczoraj, co robiliśmy dzisiaj. W 2017 roku zostały one zmienione właśnie na to, żeby kierować się w cel sprintu i pytać, jak wygląda twoja praca w kontekście celu sprintu i tak dalej. Natomiast tutaj zostało to tak jakby zupełnie zniwelowane. Nie ma, bym powiedział, narzuconych trzech pytań. Została tylko tak jakby definicja daily stand-upu, co ma nieść za sobą, tak? Po co jest robiony i dlaczego zespół powinien dziennie tak jakby synchronizować się w swojej pracy, w dążeniu do celu sprintu, gdzie jest i odpowiednio dostosowywać i planować swoje dalsze poczynania.
No to nie jest po prostu konsekwencja też tego, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli ten self-managed, a nie self-organized tylko i wyłącznie, czyli over, to stwierdzenie, które tam padło. Czyli że osoby, które faktycznie wiedzą, co dla nich jest najlepsze, są w stanie stworzyć taką strukturę wypowiedzi, czy taką strukturę komunikacji, czy nawet dobrać, bo tu nie mówimy o doborze doby, czy tam nawet pory doby w kontekście stand-upu, że o 13 nam jest lepiej gadać, tu mówimy o tym, żeby co jakiś czas dobierać taką strukturę, która nam pasuje teraz, a nie taką, która na przykład ustalamy na początku projektu i do końca przez 3 lata, czy tam przez 4 lata jedziemy tymi samymi pytaniami. No jak, wiesz, ja pamiętam po sobie, że jak przychodziłem nawet znając to pytanie, wiesz, to prawidłowe, czyli co mnie przybliżyło, co zrobiłem, że przybliżyło nas do celu sprintu, to i tak czasami nie chciało mi się mówić, bo byłem znużony, miałem już dosyć, że trzeci dzień przepycham kibel tą samą szczotką i nie tak de facto nie idę do przodu tak, jakbym chciał. Troszeczkę mi też było wstyd, ale dzięki temu, że jest zupełnie inna struktura, dzięki temu, że faktycznie nawet w ramach zespołu mogą czasami istnieć lepsze podziały w kontekście na przykład tasków, które realizujemy, czy tam nawet epików, które realizujemy, że ta strukturyzacja może nastąpić na poziomie komunikacji zespołu, no to skoro takie zmiany już zostały wprowadzone, to dajmy więcej możliwości tym ludziom. Oni wiedzą lepiej, co im pasuje w danym momencie, oni wiedzą lepiej, co się sprawdza i oni będą w stanie, jeżeli są na tyle dojrzali, jak ten Scrum opisuje, bo ja mam wrażenie po prostu, że on opisuje stan dojrzałego zespołu, tak jakby troszeczkę bardzo idealny, taki mało odbrudzony, jak na TVN-ie seriale, taki wiesz, jasny i w ogóle, ale to też powoduje, że ja jestem taki pełen nadziei, że jeżeli faktycznie mamy takie dojrzałe zespoły, a ja w takich zespołach już pracowałem, to niezależnie od tego, jaka jest forma komunikacji, to ona będzie adekwatna, skuteczna i dobrana pod kątem aktualnie rozwiązania. rozwiązywanego problemu.
Dokładnie tak. Tak to, przepraszam, też powinno właśnie funkcjonować i działać, że nawet zespół jak wychodził od tych trzech pytań i tak dalej, to powinien po prostu dojrzale i w ramach optymalizowania swojego procesu i swojego działania po prostu dojść do tego, że hej, no tak naprawdę, wiesz, no nie musimy tam, wiesz, zadawać sobie pytania, co robiłem wczoraj i tak dalej, tylko wiesz, stańmy na wprost naszego sprint backlogu, zobaczmy, co się poprzesuwało, zobaczmy, co stoi w miejscu i sami sobie zadawajmy pytania, nie wiem. Jacek, ty zadaj pytanie, na przykład, nie wiem, spytaj się Krzyśka, ej Krzysiek, jak twoim zadaniem na przykład idzie tę praca, widzę, że tutaj coś stoi, tak, tam mówiłeś wczoraj, że już jesteś przy końcu, co tam się dzieje, pogadajmy po prostu o tym, nie, no różne formy są tak naprawdę tego daily stand-upu i fajnie, że teraz nie jest określone, narzucone to, że tak bardzo ortodoksyjnie, co, jak to gdzieś tam powinno wyglądać, nie, bo to też, wiesz, tak jak mówię, no jedni to rozumieli w ten sposób, że prawidłowo to rozumieli, że to nie chodzi wyłącznie bardzo, żeby to tak dokładnie, idealnie wyglądało jak w Scrum Guide. Natomiast te osoby, które prześmiewczo to traktowały, no to teraz może nie będą się już z tego śmiać.
No ale to tak samo masz konsekwencje tego, to mówiłeś tak, wiesz, małymi literkami, ja to teraz podkreślę. Czyli na przykład, że zniknął to stwierdzenie developer team. Oprócz tych innych pojęć IT, które zniknęły, zniknęło też ono, bo według niektórych, ja tego nie dostrzegłem, ale według niektórych to powodowało, że to jest zespół w zespole, czyli jakby, wiesz, sztuczna granica, a na każdej granicy, znając wszystkie możliwe prawa, na przykład prawo Conwaya, to powstają jakieś naleciałości komunikacyjne wynikające z tej struktury, które potem przerzucają się na inne formy w projekcie, na przykład na kod czy na rozwiązania, które projektujemy. A tutaj jakby usunęliśmy barierę.
Najczęściej takim, bym powiedział, najczęstszą dyskusją w sieci było to, czy product owner może być na daily stand-upie.
Pozwalam, może.
No tak, nie? Wiesz, ale takie tego typu dyskusje były, nie? Że a czy on powinien być na retro, nie? Czy to nie jest tylko i wyłącznie dla development teamu, nie? I takie tam były tak jakby, wiesz, rozważania, nie? I w sieci. No tutaj jest bardzo jasno to wszystko powiedziane, nie? To jest jeden zespół skramowy, który jest self tam menedżujący się i powinien sam tak naprawdę oceniać, kto kiedy tak jest, daje największą wartość. Tak, żeby był i tak dalej, uczestniczył w tym czy w tamtym, więc to znowu jest tak jakby to powiedzieć, odwołanie się do dojrzałości zespołu, nie?
No tak, ale wcześniej to ja nie wiem, może niektórzy mieli wrażenie, że ta książka powie mi jak żyć, że ten Scrum Guide to jest święte prawo, które implementują jeden do jednego. O ile się nie mylę, myśmy się kiedyś przeczaić, czy nazwa framework do Scruma jest prawidłowa. A jeżeli jest prawidłowa, no to framework jest czymś, na bazie czego coś się buduje, a nie, że liczysz na to, że wiesz, że nie wiem, że trzęsienie ziemi przyjdzie i będziesz szczęśliwy, że ci ten jajecznicę samo uklepie. No tak to nie działa, nie? Musisz wykazać pewne, na tym zbudować coś, pewną energię wykazać, dostosować się do tego. My tu mówimy o technologii, znaczy o technice zwinnej, czy tam, nie będę nawet, czy to metodyka, czy metodologia, bo ja zawsze mam problem z braniem prawidłowego słowa tłumaczenia z języka angielskiego, które brzmi zupełnie inaczej niż w polskim, ale to też powoduje, że jeżeli mamy mieć podejście zwinne, to tak de facto my w ramach tego zespołu dostosowujemy się do naszych realiów, które my widzimy, my obserwujemy, na bazie naszego modelu się do nich dostosowujemy, zmieniamy i lecimy dalej. Jak coś nie działa, wracamy, a nie, że trzymamy się tej, wiesz, zmiany kurczowo do końca życia. I tak mam wrażenie po prostu, że zbyt dużo ludzi brało to zbyt dosłownie do siebie, jeden do jednego i te zmiany niektóre nie są kosmetyczne, tylko niezbędne, żeby uniknąć tych takich dziwnych pytań pod tytułem, czy product owner może.
Dokładnie tak. Ja kiedyś mówiłem o tym, chyba nawet my rozmawialiśmy przy okazji Agile'a o tym, że Alistair Cockburn tak fajnie nazwał Scruma, że jest cudownie pusty, czy cudownie niekompletny. I to chyba nawet tutaj się pojawiło w Scrum Guide. Teraz jak go czytałem, to tam nawet jest określenie właśnie w ten sposób, że on jest celowo niekompletny, czy celowo niedopowiedziany. O, jakoś tak to tam jest chyba napisane w samym Scrum Guide nowym. I to się pokrywa z tym, nie? Tak naprawdę, że on pozostawia dużo dalej możliwości i o tym też również, Bartek, rozmawialiśmy na tym podcaście wspólnym, deweloperom do działania, do dostosowywania go, bo tak, nie wiem jaka była wynik naszej dyskusji czy sprzeczki x czasu temu o frameworku, ale tak, moim zdaniem framework jak najbardziej pasuje właśnie do Scruma, bo on jest tutaj jakby no toolkitem, czy tam skrzynką z narzędziami, w którym każde narzędzie jest tam określone, po co się nie zachowuje, ale to zespół tak naprawdę decyduje, jak dokładnie będzie go używał, nie? No i tak, i porozmawialiśmy sobie trochę o tych zmianach, o tych nowościach i tak dalej, ale to, co ja bym chciał podkreślić tutaj bardzo wyraźnie, to jest to, że Scrum się generalnie nie zmienia. Scrum pozostaje Scrumem, cele jego i to, do czego tak jakby służy, wartości, które powinien zespół Scrumowy gdzieś tam posiadać, ale to się nie zmienia. Ja dzisiaj nawet czytałem taki fajny artykuł na scrum.org, oczywiście tam od oficjalnego tam dostawcy, rzeczy, które się nie zmieniły i tam były tak bardzo fajnie wypisane, że Scrum dalej jest tym, tak? Increment dalej jest wynikiem każdego gdzieś na sprintu, jest wymagany i tak dalej. Tak, sprint retrospective jest dalej wymaganym tą częścią Scruma. Tego rodzaju rzeczy, nie? Tak jakby, więc to wszystko się dalej nie zmieniło i ten Scrum dalej zostaje taki, jaki jest. Mam tylko wrażenie, że on teraz tak jakby odwołuje się do tego dojrzałego stanu Scruma, czyli do tego, co... Nie wiem jakby to powiedzieć, do czego zespoły czasem dochodziły najpierw w bólach, tak? Ucząc się tak jakby tych wszystkich takich rzeczy narzuconych i zastanawiając się, o ile to robili, a powinni, zastanawiając się, po co je robimy i do czego one służą. I dochodził do takiego stanu, dlatego ja też mówię, że dla pewnie osób bardzo doświadczonych i które gdzieś tam ze Scrumem są za pan brat, to nie będą to rewolucyjne zmiany. Aczkolwiek, nie wiem, gdzieś tak z tyłu głowy mam, że on teraz może być trudniej do zastosowania.
Znaczy on na pewno nie będzie tyle trudny do zastosowania, co będzie wymagał myślenia dużo więcej, zanim cokolwiek zrobisz, bo z tego co zrozumiałem, to ten nacisk na how jest dużo mniejszy niż wcześniej, a dużo większy na przykład, żeby zastanowić się w kontekście commitmentów, żeby powiązać, żeby nie możesz w chwili obecnej na przykład, z tego co zrozumiałem, tak beztrosko sobie po prostu, wiesz, walnąć cel sprintu i koniec, i lecisz do domu. Nie, najpierw kombinujesz. Okej, w kontekście celu produktu, czy tam product goal, jaki jest cel sprintu, jaki sposób ten cel sprintu pomoże nam w realizacji tego i wiesz, możesz to nawet skwantyfikować, że mając dwa różne cele sprintu, jesteś w stanie wybrać na przykład ten, bo ma wyższy priorytet, albo że dostarczy większą wartość. I dopiero wtedy dobierasz rzeczy i zastanawiasz się, jak te rzeczy mogą ci pomóc w realizacji tego celu sprintu. Więc dla mnie to jest, wiesz, tak naprawdę kaskada świadomości, która wymaga, że jeżeli faktycznie chcemy ustalić, trzeba wymyślić nawet czasami cel sprintu, bo on nie musi być nadany, a nawet nie powinien, bo skoro mówimy o self-managed, to też rolą zespołu jest to, że skoro mamy tą świadomość, to zastanówmy się, jaki jest aktualny, czy tam jaki jest najlepszy cel sprintu, który możemy ustawić, następnie kombinować, co możemy zrobić w tym sprincie i szukając z backlogu zadań, znajdujemy te, które faktycznie nam w tym pomagają. Jeżeli mamy kwantyfikację tego wszystkiego w jakiejkolwiek postaci, to też wiemy, ile my tego dostarczymy. I dopiero na samym końcu zastanawiamy się nad tym właśnie, czy poruszamy się w tym trzecim commitmentie, który był już od samego początku, czyli właśnie w tym, dobra, użyję tego słowa, choć go nie za bardzo lubię, bo ono jest nadużywanie, czym jest ten increment biznesowy, który my dostarczamy po tej iteracji i w jaki sposób na to wszystko wpływa. Czyli tak naprawdę mamy bardziej zarysowaną tą taką pętlę skramową. I to nie mówię o szubienicy tej pętli, tylko mówię o cyklu takim whirlpoolowym, który nam pokazuje, w jaki sposób my to wybieramy. Dla mnie to się stało troszeczkę bardziej czytelne niż było wcześniej. Mówię o diagramie, nie o samej technice. Dlatego, że tak jak mówiłem, my chyba mamy szczęście mieć tą przyjemność, że pracowaliśmy w zespołach skramowych odpowiednio długo. Że przeszliśmy od etapu takiego, wiesz, szczenięcej naiwności, poprzez etap, kurde, czegoś mi brakuje, poprzez etap naprawmy coś, nienawiści tym bardziej. Ja miałem chyba 2 lata nienawiści do Scruma, do momentu, w którym nie poznałem Toma Gilba i mi powiedział, że w sumie to jest dziecięce, głupie i w ogóle, i pokazał mi, że jego techniki, wiesz, współpracują z tym wszystkim i w jaki sposób on naprawia rzeczy, na które Scrum nie jest w stanie odpowiedzieć i nie powinien odpowiadać. To są wszystko techniki komplementarne i można brać z tego, można brać z tego, można rzeczy modyfikować. Ale bez tego komitmentu, a nawet bym powiedział świadomego komitmentu, czyli że my się decydujemy na świadomy cel, który sami sobie wybraliśmy, że my rozumiemy, jaki jest cel produktu, w którym się poruszamy, my jesteśmy w stanie go zdekomponować, zdeklasyfikować, skwantyfikować i odpowiednio wybrać, to mamy po prostu bardzo świadomie, dobrze naoliwiony organizm, który jest już nie tylko i wyłącznie wypluwa inkrementy biznesowe w postaci osobnych chunków, tak jak wiesz, na taśmie, że to są niezależne, to widać pomiędzy nimi kokardkę. W postaci grafu, żeby widać, skąd się jest to powiązanie, jak ono wynika. I widzimy, że wszystkie te produkty mają ten sam kolor w postaci oznaczający, jaki jest cel produktu. I to jest dla mnie tak jakby klaryfikacja, do czego ma służyć Scrum, czego podwaliną ma być Scrum, w jaki sposób ma nam pomagać, a nie tak de facto, bym powiedział, wytrycha reklamowego, marketingowego pod tytułem mamy najlepsze agile teamy na świecie. W każdym zespole jest Scrum Master. Jeżeli masz problem, to on ci go rozwali. Nie? No to są takie troszeczkę dziwne bajeczki, które były sprzedawane, a tutaj jest ta klaryfikacja. Ja wiem, że marketingowcy z tego coś uklują, tak jak mówiłeś, tymi certyfikatami, no ale z punktu widzenia mnie jako części zespołu, ja się czuję dużo bardziej bezpieczny w kontekście tego, żeby poruszać się i nawet komunikować ze Scrum Masterem, dbając w tym momencie o rzeczy, które są istotne i dla Scruma, i dla mnie. Bo mogę po prostu wyciągnąć Scrum Guide i stary, to jest ważne. Jak my się do tego uderzamy? Wcześniej mogłem to powiedzieć, oni powiedzieli, nie, to jest istotne w Scrumie, no i nie miałem tak de facto, wiesz, podwalin, jak w wysokim sądzie takie prawo nie istnieje, nie? A teraz istnieją, więc mam na to, do czego się odwołać.
Tylko, że wiesz, mi się wydaje, że tak, my na to spoglądamy w ten sposób i oboje oceniamy podobnie te zmiany, bo ja też jestem jakby z nich zadowolony, ale ponieważ my już jesteśmy to jakby, to co ty powiedziałeś po tych przejściach, tak? Jesteśmy bogatsi o doświadczenie, o wiedzę i dla nas to jest to, co się pojawiło, jest zupełnie naturalne. Ja się bardziej myślę tutaj o początkujących gdzieś tam, czy organizacjach, czy Scrum Masterach na początku gdzieś tam swojej kariery, że tutaj ja wcześniej uważałem, że no Scrum jest tak idiotycznie prosto rozpisany, że nic, tylko brać i implementować po prostu, nie? I z czasem dojdziemy tak naprawdę do tego, gdzie popełniamy błędy, nauczymy się i tak dalej. Mi się wydaje, że tutaj po prostu troszeczkę trudniej go implementować tak out of the box, a na pewno wymagani są dobrzy Scrum Masterzy. O, może wcześniej też to powiedziałbym, oczywiście było wymagane. Natomiast tutaj jeszcze bardziej jest to, że jeżeli będziemy mieli słaby Scrum Masterów, to będzie zupełnie nie działać, nie? No bo mówiliśmy już o tym. Więcej tak naprawdę jest na Scrum Masterach. Więcej odpowiedzialności, więcej tego accountability za więcej obszarów. Więc to na pewno będzie tutaj tak życie, można powiedzieć, gdzieś weryfikować to. I ostatnią rzeczą, którą może jeszcze chciałem tak dorzucić do tego, to jest to, żeby zapomnieć o tym, że teraz to ta nowa wersja Scrum Guide'a to jest nasz złoty klucz do drzwi zarządu firmy i teraz to już wszyscy będą, wiesz, klękać i dokładnie tak robić jak w Scrumie. Nie, to dalej jest tak, że będziemy się musieli napłacić, żeby przekonać zarządy i tak dalej do funkcjonowania, bo tam też słyszałem gdzieś takie, że teraz to będzie po prostu łatwiej przekonać gdzieś tam całe zarządy organizacji do Scruma. Nie, to jest tak samo trudne, jak było wcześniej, żeby gdzieś zmienić to myślenie, zmienić tą kulturę i tak przeprowadzić transformację, takie też modne słowo.
No ale dowiesz, to jest jakby poza zakresem Scrum Guide'a. Scrum Guide nie pokaże wam, jak jakąkolwiek transformację na poziomie organizacji zrobić. To nawet trzeba wdrażać latami. Jeżeli nie są na to gotowi, to pozostaniemy zaraz na takim dziwnym podłożu, że będziemy mieli certyfikaty, że nasz team jest zgodny z tym, ze Scrum Guide'em 2017, potem będzie certyfikat Scrum Guide 2020 i będziemy mieli kompatybilność jak aplikacje, czyli C++ będzie się rozwijał w górę, C# i tak dalej, a my będziemy mówili, które obsługujemy. No to jest trochę śmieszne, ale no jest dlatego przyszłość, więc jeżeli ktoś takie certyfikaty zrobi, to ja bym poprosił dole mi odpalać tam 1 cent od certyfikatu, ja już będę zadowolony. Okej, Tomku, wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystkie interesujące nas kwestie i tak jak Scrum został uproszczony, zmniejszona ilość stron i to jest wszystko czytelne, tak prosiłbym cię też o taką formę krótkiego podsumowania dla naszych widzów i jam słuchaczy.
W takim dużym, bardzo telegraficznym skrócie to nowy Scrum Guide mniej narzuca, jest bardziej uniwersalny, oderwał się bardzo mocno od IT i otworzył się na wiele branż i działów gospodarki. Więcej odpowiedzialności, jeszcze więcej odpowiedzialności przełożył na cały zespół skramowy, który teraz jest jednolitym bytem, niepodzielonym wewnętrznie, można powiedzieć, na jednostki organizacyjne. Wymaga też dużo więcej od samych skramasterów, którzy teraz przestają być servant liderami, ale bardziej idą w stronę takich typowych liderów, choć można powiedzieć w sercu i w duszy dalej to servantość powinna istnieć. Bo to jest, bardziej chodzi o styl bycia, styl lidera, niż samo bym powiedział liderowanie, sama czynność liderowania. I bardzo dużo także mówi nowy Scrum Guide o wartości produktu i silnie nakreśla to, że produkt backlog, czyli ten nasz cel, dla którego tak jakby naprawdę istniejemy jako cały zespół skramowy, również powinien mieć swój cel, coś do czego dążymy, do czego odnosimy nasze działania. I względem czego tak jakby się korygujemy.
Czyli tak reasumując reasumowanie, czyli trochę skracając, czyli nowy Scrum Guide tak naprawdę mniej narzuca, więcej pozwala, ale też jednocześnie więcej wymaga i uwalnia nas od skrępowania jakimiś dziwnymi terminami IT, jednocześnie dając praktycznie większą moc Scrum Masterowi, który faktycznie staje się liderem w zespole. I to jest tak jakby, wiesz, to sobie wynotowałem jako jedno zdanie.
To skracając, nie, dobra, to ja już żartowałem, to był żart.
To dziękuję Ci, Tomaszu, za udział, a dziękuję Tobie, słuchaczu, za poświęcenie czasu. Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w kontekście Scruma. Jeżeli z czym się zgadzasz lub z czym się nie zgadzasz, daj znać w komentarzu. Daj nam znać też, czy taka forma podcastu Ci się podoba. Jakikolwiek feedback w postaci gwiazdek na iTunesie czy na czymś jest dla nas bardzo cenny i pozwoli nam dotrzeć do większej ilości osób, dla których ten materiał może być dobry. Dziękuję jeszcze raz, Tomaszu, dziękuję Ci, widzu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.
Dzięki Wam wszystkim i zachęcam do przeczytania mitów Scruma.
Jak najbardziej. Pa.
Pa.